Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TVAM, słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który dzisiaj podejmujemy, gospodarka światowa, a tożsamość chrześcijańska Europy. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże, witam ojcze.
Ojciec Święty Franciszek w dniu dzisiejszym rozpoczął pielgrzymkę do krajów nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia. Jak każda pielgrzymka, tak i ta ma na celu też wzmocnienie wiary, ma na celu odwiedzenie wspólnoty wierzących, ale jak Ojciec Święty zaznaczył, nie tylko do wierzących jedzie, jedzie do każdego, kto się chce z nim spotkać, bo Europa to przecież ten kontynent, który no, swoje korzenie właśnie ma w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo przecież przez wieki kształtowało i kształtuje tak wiele rzeczywistości naszego życia, począwszy od moralności, a skończywszy na tym takim nawet pejzażu architektonicznym, prawda, który nas otacza. Panie profesorze, w tym kontekście, jaki wpływ chrześcijaństwo wywarło na gospodarkę, na rozwój gospodarczy naszego kontynentu?
Tak, może no, ojciec chyba jakoś trafnie rozpoczął to spotkanie, tą rozmowę, właśnie nawiązaniem do tej wizyty Ojca Świętego w krajach nadbałtyckich, dlatego że z tymi krajami wiąże się właśnie ten niezwykle ważny projekt i już dzieło, które się realizuje, mianowicie Wspólnota Narodów Trójmorza, tak jak ja to nazywam. Między innymi w ostatnim tygodniu w Bukareszcie odbył się szczyt Trójmorza, na którym miałem być przyjemność na zaproszenie prezydenta Rumunii być prelegentem. I tam właśnie do tej wspólnoty narodów Trójmorza należą właśnie też kraje nadbałtyckie. No, należy Polska, prawda, Słowacja, Czechy i te wszystkie kraje, tak idąc od Bałtyku do Adriatyku, prawda, i do Morza Czarnego. Co zresztą nawiązuje, chyba tu warto o tym powiedzieć, nawiązuje do tej wspaniałej historii pierwszej Rzeczpospolitej. Prawie 400 lat właśnie od morza do morza. Pierwsza Rzeczpospolita, gdzie to była taka wspólnota wielu krajów, czy właściwie narodów, można by powiedzieć, i wiele kultur, wiele religii, i ona funkcjonowała niezwykle dobrze. Myślę, że ten nasz początek tej rozmowy, dobrze, że pokazujemy te konteksty, dlatego że można by postawić taką tezę, że absolutnie, jak obserwujemy historię właśnie wielu wieków, czy nawet historię całego chrześcijaństwa, to wyraźnie ona wiąże się z historią ekonomii, czy też historią gospodarczą, czy też można powiedzieć pokazuje, w jaki sposób dorobek tej duchowości, czy też wartości chrześcijańskich przekładał się na konkrety, czyli na sposób funkcjonowania relacji pomiędzy gospodarstwami domowymi, relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy podmiotami gospodarczymi i pomiędzy narodami. Czy też można powiedzieć pomiędzy naszym często używanym językiem przedsiębiorstwami, czy też różnymi instytucjami, bo w ostatnich dekadach, czy właściwie w ostatnim wieku, prawda, czy jeszcze we wcześniejszym okresie tworzyły się takie instytucje finansowe, czy giełdy, których nie było wcześniej. I teraz warto, myślę, że w tym momencie jakby pokazać, że całe to myślenie, czy tworzenie, można powiedzieć, instytucji, tworzenie regulacji, jeśli chodzi o wymiar gospodarczy, one od samego początku wychodziło z założenia, że to ma służyć człowiekowi. rodzinie. Trzeba chyba najlepiej tak powiedzieć rodzinie. Mówimy często językiem ekonomii gospodarstwu domowemu. To oikos, prawda, które powstaje, ta koncepcja właściwie powstaje jeszcze, że tak powiem, przed 2000 lat, czyli nawet jeszcze wcześniej, jeśli chodzi o pewne myślenie w ekonomii w tym zakresie, że rodzina się rozwija, potrzebuje, że tak powiem, różne takie ma potrzeby w wymiarze intelektualnym, edukacyjnym, w wymiarze materialnym i nie jest w stanie zarządzać tym wszystkim, w związku z tym potrzebuje inne instytucje. I właśnie prawidłowy rozwój myślenia w ekonomii, w gospodarce polegał na tym, że widzieliśmy rodzinę jako podmiot, któremu służą te wszystkie instytucje. Niestety w sposób dziwny, czy taki można powiedzieć jakiś też zaplanowany, neoliberalne podejście właśnie w gospodarce zaczęło jakby w pewnym sensie usuwać tą centralną, można powiedzieć, rolę czy pozycję rodziny ze środka, z centrum. Tym jakby centralnym podmiotem zaczęło stawać się w dzisiejszych czasach właśnie korporacje, instytucje, które, że tak powiem, są skupione na zysku. A zatem już teraz widzimy, że ten, można powiedzieć, kształt czy formuły funkcjonowania gospodarki poprzez właśnie takie zafałszowanie, po pierwsze, odsunęły człowieka, czyli rodzinę, z tego centralnego punktu, a tym samym w konsekwencji można by powiedzieć, kiedy już człowiek nie jest podmiotem, to usuwa się jakby wszelkie wartości, czy też nie widzi się, można powiedzieć, wszelkie wartości, które są związane z człowiekiem. A całe chrześcijaństwo, prawda, Jezus przynosi, można powiedzieć, tą dobrą nowinę, w której mówi prawdę o człowieku, tą prawdę o człowieku we wszystkich wymiarach i, można powiedzieć, koncentruje się na jakby wyprowadzeniu czy wybawieniu człowieka z tych różnych, można powiedzieć, w skrócie mówimy z grzechu, tak, żeby ten człowiek miał, można powiedzieć, potencjał do jedności, do bycia, do bliskiego bycia z Bogiem. Ale to jest ten skrót z grzechu, tak? Ale z tego całego uwikłania. Wspaniała modlitwa Ojcze Nasz w języku aramejskim. Ja ostatnio zacząłem właśnie tą modlitwę studiować. Ona pokazuje niezwykłą kolorystykę, czy powiedziałbym, jakby opisuje bardzo jakby znacznie szerzej rozumienie tej modlitwy Ojcze Nasz. Wszystkich, którzy, że tak powiem, mają ochotę, mogą sięgnąć w internecie, jest to do jakby zdobycia. Czyli to pokazuje, można powiedzieć, ten jakby inny taki wymiar funkcjonowania i roli człowieka. I teraz właściwie można by powiedzieć, także jednocześnie podmioty, różne podmioty, którymi zarządzają chrześcijanie, można powiedzieć, te podmioty podporządkowują chrześcijan, no bo w Polsce na przykład, jaką mamy sytuację, czy też w innych krajach, że mamy, nie wiem, 90% ochrzczonych i to przecież my wszyscy funkcjonujemy w tych firmach, tych przedsiębiorstwach i one w zasadzie, można by powiedzieć, mogłyby stać się pod wpływem naszego myślenia chrześcijańskiego, naszego stylu, naszego działania. A okazuje się, że dzieje się odwrotnie. Niejako to one, te korporacje, prawda, nie wszystkie oczywiście, czy firmy, w jakiś sposób narzucają człowiekowi pewne zachowanie, w którym człowiek staje się pewnym trybem, pewnym robotem. I myślę, że to jest dobry chyba początek do tej naszej rozmowy, bo on jakby jest pewnym objaśnieniem pewnych zjawisk, o których za chwilę tutaj właśnie w kontekście globalnym, w kontekście szerszym właśnie światowym chcielibyśmy powiedzieć i chcielibyśmy powiedzieć, wyraźnie pokazać tak, że jakby można powiedzieć w pewnym sensie zatracenie kondycji przez chrześcijan, też katolików, kondycji do kształtowania przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych według, można powiedzieć, stylu i myślenia chrześcijańskiego prowadzi do doprowadziło jakby, można powiedzieć, do innej kultury i do innego funkcjonowania, a więc dominacji, można powiedzieć, chyba zysku nad takim wymiarem, takim holistycznym wymiarem służby człowiekowi.
Panie profesorze, tu przed rozmowami niedokończymi podczas spotkania właśnie Ojca Świętego z młodzieżą, Ojciec Święty na zakończenie tego spotkania tak zaznaczył, aby młodzież, aby ludzie młodzi, abyśmy byli wierni korzeniom, z których wyrastamy, korzeniom chrześcijańskim, bo faktycznie ta metafora korzenia, z którego wyrasta współczesna Europa, to drzewo współczesnej Europy, no niestety w wielu środowiskach, w wielu miejscach tego kontynentu się zaciera. I może spójrzmy, bo ukazaliśmy, jakie są konsekwencje na tle chociażby rodziny, prawda? Takiego odchodzenia od tego korzenia. A spójrzmy na ten element gospodarczy. Czy również to się przekłada na tę rzeczywistość?
Tak, ja bym tutaj może rozpoczął od, prosiłbym tutaj pana o przedstawienie mapy właśnie świata. Na tej mapie, co tutaj pokazujemy? Otóż, proszę państwa, tak zwane dochody generowane w gospodarce na osobę. I ta mapa pokazuje, jak drastycznie jest zróżnicowany świat pod tym względem. Tutaj ja podam liczby, te żółte, prawda, gdzie widzimy Afrykę, to są kwoty, proszę państwa, jakby produkcja roczna, tak można sobie wyobrazić. To jest w Afryce, w tych żółtych właśnie miejscach, to jest około $500 na rok, podkreślam, na osobę. Natomiast te miejsca takie te ciemne czy najciemniejsze to są maksymalne kwoty nawet do $120,000 na rok na osobę. I to jest, proszę państwa, w tym momencie różnica 240 razy. Ta mapa pokazuje właśnie zjawisko zróżnicowania, które się pogłębia niestety. Myślę, że w większości wiele osób, które nas dzisiaj oglądają, są zaskoczone, ponieważ świat, media i jakby takie myślenie o postępie technologicznym, rozwoju sprawia wrażenie, że na tym świecie jest coraz lepiej, że mówimy o stronie ekonomicznej oczywiście w tym momencie. A widzimy, że to zróżnicowanie niestety się pogłębia. I tutaj gdybyśmy chcieli obserwować, być może ktoś się zainteresuje, może to byłaby taka też ciekawa praca doktorska dla kogoś, obserwować, jak wyglądała taka mapa przez kolejne tysiąclecia, zaczynając od pierwszych wieków chrześcijańskich. To nie byłoby łatwe do może uzyskania czy do ustalenia takich wartości, ale z wielkim przekonaniem mogę powiedzieć, z wielką prawie pewnością powiedzieć, że to zróżnicowanie właśnie dużo wcześniej, w poprzednich wiekach, nie wyglądało tak drastycznie. W związku z tym właśnie trzeba powiedzieć, że są jakieś poważne przyczyny, które prowadzą właśnie do takiego rezultatu. Następna liczba, która tutaj właśnie mówi o tych kategoriach ekonomicznych, dotyczy podziału zysku. Czyli możemy sobie, wypracowywany jest zysk w jakiejś kwocie globalnej. Proszę sobie wyobrazić, że z tego zysku 90% trafia do 5% czy 5% populacji, czyli do 5% obywateli globu. Natomiast 10% całego zysku trafia do 90 czy 95% populacji. Co to znaczy? To znaczy, to pokazuje jakąś wielką niesprawiedliwość. Tylko z perspektywy, już dziękujemy za tą mapę, z perspektywy właśnie ekonomii można by powiedzieć, że mamy do czynienia z wielką nieefektywnością. Bo to zróżnicowanie na pewno świadczy o tym, że jest cała masa podmiotów, różnych, że tak powiem, osób w świecie, która kumuluje i gromadzi potężne kapitały. Oni po prostu nie są w stanie konsumować tych kapitałów i na pewno nie są w stanie zarządzać nimi efektywnie. I to zróżnicowanie jest tak drastyczne. W ekonomii oczywiście nie da się funkcjonować w ten sposób, że mamy idealną równość i nie chodzi o to, ale powinniśmy mieć pewną tak zwaną równowagę dynamiczną, ale takie zróżnicowanie, jak tutaj zostało pokazane to w tej mapie, prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z wielką nieefektywnością, a zatem można by powiedzieć, zarządzamy źle ekonomią w układach, można powiedzieć, poszczególnych krajów, regionów, kontynentów i w układzie globalnym.
I gdzie szukać te przyczyny takiego stanu rzeczy? Bo jak zauważyliśmy, taki najbardziej jasny kolor dotyczył zwłaszcza Afryki. Te najciemniejsze to Australia, Europa, to Stany Zjednoczone. Czy jest to związane z właśnie odejściem od wartości i przeakcentowaniem tych wartości na zupełnie inne? Bo choć spójrzmy na przykład na Unię Europejską. Nie wiem, jak tutaj na tym obszarze się rozkłada właśnie ten ciężar chociażby zarobku, prawda? Bo Unia też w tym celu powstała, żeby te różnice niwelować. Nie wiem, jak to wygląda obecnie.
Ojcze, szanowni państwo, niestety na terenie Europy ja staram się operować takim językiem wspólnota narodów Europy. Faktycznie to ciało, które, może nie ciało, nie podmiot, ale organizacja, bo Unia Europejska jest organizacją międzynarodową. Nie jest podmiotem, jak niektórzy chcieliby sobie wyobrażać, liderzy właśnie w Brukseli chcieliby to traktować, zresztą tak działają, żeby to traktować jako superpaństwo, jako pewien monolit, pewien uniform, który ma być według zasad podporządkowany, według zasad właśnie Brukseli. I niestety, ale analizując teraz właśnie, jak wyglądają te liczby w Europie, to mamy właśnie tutaj te różnice, jeśli chodzi o ten, można powiedzieć, dochód roczny na mieszkańca. Te różnice są od pięciokrotne do trzydziestokrotnych. A zatem one są w tym, można by powiedzieć, obszarze Europy, w którym no, niby funkcjonuje ta Unia, prawda? Tak nie chciał Schuman. Schuman chciał wspólnoty, Schuman chciał innego funkcjonowania. Ale te liczby pokazują, że ona nie jest solidarna. Słyszymy, można powiedzieć, z różnych informacji liderów w Brukseli, czy też jakichś wcześniejszych zapowiedzi, kiedy zachęcano albo zachęca się różne kraje do wchodzenia do tej organizacji, to się komunikuje, że właśnie to ma spowodować ich silniejszą pozycję ekonomiczną, bo tu cały czas odnosimy właśnie, czy mówimy o tej wymiarze ekonomicznym, czy też doprowadzić do pewnej pozycji porównywalnej. I znowu trzeba powiedzieć, niestety, tak nie jest, tak się nie dzieje. Dlaczego powstała właśnie, między innymi, właśnie Wspólnota Narodów Trójmorza? A właśnie dlatego, że te kraje tu z naszej strony, to tak zwane wschodnie płuco Europy, jak to właśnie powiedział Jan Paweł II. Jest też to płuco i bez tego płuca Europa nie będzie kompletną i dobrze funkcjonującą. Te właśnie kraje doszły do wniosku, że to zróżnicowanie będzie się pogłębiać, a zatem jeśli nie zajmiemy się tym, to nikt z tamtej strony, z zachodu, nie będzie starał się na to wpływać. Takim przykładem, można powiedzieć, który jakby obrazuje tą beztroskę, jest właśnie Nord Stream 2, czyli budowanie właśnie gazociągu z Rosji do Niemiec i jeszcze do innych krajów z perspektywy interesu właśnie niemieckiego. Zapomina się przy tym, że to prowadzi do pewnej destrukcji, degradacji ekonomicznej innych krajów. I takich przykładów mamy bardzo wiele. A zatem tutaj mówiąc, czy jakby odnosząc się do pytania ojca na temat właśnie jak to jest w Europie, to widzimy, że ta, można powiedzieć, taka promesa, obietnica, czy nastawianie prawda, tych krajów ze wschodu do tej perspektywy pewnego lepszej sytuacji niestety nie realizuje się. Dzisiaj, jak pojedziemy, proszę Państwa, ja ostatnio byłem, prawda, w Rumunii, ale też jak jedziemy na Słowację, na Węgry, do Bułgarii, przecież to są wszystkie kraje są w Unii. Przy całym szacunku, ale jest po prostu naprawdę taki, no, ból przenika, kiedy się widzi właśnie to ubóstwo, trzeba tak to powiedzieć, tą trudną sytuację ekonomiczną. Właśnie można by powiedzieć, że kraje, te korporacje zachodnie, te kraje również jakby zachodnie, również tak myślą w pewnym sensie, myśli wielu liderów właśnie w Brukseli, do tej pory traktowały właśnie te obszary jako do takiej eksploracji, do takiego właśnie można powiedzieć w pewnym sensie, no przepraszam, w cudzysłowie, pewnych kolonii, gdzie buduje się supermarkety, prawda, gdzie skupia się na jakby tym wymiarze konsumpcyjnym, bo wiadomo, ludzie muszą jeść, tak, muszą mieć ciepłą wodę, energię i tak dalej. I to jest przestrzeń właśnie tej eksploracji. Natomiast nie widzimy budowy właśnie różnych rodzajów przemysłu o wysokiej technologii. To, co w Polsce robimy w tej chwili, ma kapitalne uzasadnienie, właśnie postawienie właśnie na czy wysokich technologiach, odbudowie, prawda, przemysłu stoczniowego, energetycznego, odbudowie innych właśnie rodzajów przemysłów, które ulegały destrukcji, czy też ktoś w jakiś sposób świadomie prowadził do takiej sytuacji. Skala tego problemu w krajach innych jest znacznie większa, więc proszę sobie wyobrazić, jeśli my znamy nieźle te problemy, z jakimi stykamy się w Polsce, to jeśli te problemy są znacznie trudniejsze tam w tych innych krajach naszych sąsiadów Europy Środkowej i Południowej, to widzimy, no, do czego doszliśmy po wielu wypadkach w tym momencie, nie wiem, 14 latach wejścia do Unii, nie tylko Polski, ale innych krajów. Oczywiście ja nie chcę przez to powiedzieć, że namawiam do wyjścia z Unii, bo błędem było wyjście przez Wielką Brytanię, czyli Brexit, bo Polska i inne kraje, tak jak mówił Jan Paweł II, są w Europie i mają jakby nie tylko prawo, ale mają obowiązek kształtować tą Europę. I ten obowiązek wynika nie tylko, można powiedzieć, z naszych wartości chrześcijańskich, ale też, można powiedzieć, z naszych zdolności i kompetencji.
I tutaj, panie profesorze, jest niezmiernie ważny punkt, który pan podjął. Nasza odpowiedzialność za kształtowanie Europy. Widzimy w wielu wypadkach gdzieś to zdanie naszej ojczyzny jest troszeczkę inne niż tego głównych państw, które zarządzają, że tak wyraźmy się, właśnie w strukturach unijnych. I tutaj pojawia się pytanie o te wartości. Na jakich wartościach była oparta na fundamencie Unia, a jakie wartości teraz w Unii dominują?
Tak, no trzeba przypomnieć oczywiście Robert Schuman po wojnie, też przy współpracy z Alcide de Gasperi i Konrad Adenauer. Robert Schuman, proces beatyfikacyjny w tej chwili odbywa się w Watykanie, już na ukończeniu. Wielki człowiek, minister spraw zagranicznych Francji, premier, minister finansów, ekonomista, wspaniały ekonomista i prawnik, człowiek z różańcem, człowiek totus tuus. Właśnie jak znamy Jana Pawła II, to właśnie Robert Schuman to jest totus tuus. Cał postawił wszystko na Maryję. To może jeszcze parę słów o Robercie Schumanie. Nie miał rodziny, żył w celibacie. Można powiedzieć, całe życie służył właśnie w tym wymiarze. Najpierw w Lotaryngii, we Francji, w tej swojej małej ojczyźnie przez 33 lata, a później idzie i służy w tym szerszym wymiarze. I wszystko, można powiedzieć, jest opierane po wojnie o wartości chrześcijańskie. I teraz jak te wartości chrześcijańskie miały, jakie miały zaczepienie? Otóż Robert Schuman bardzo mocno nawiązywał do pewnych, ja bym powiedział, w ten sposób narzędzi i instrumentów i koncepcji, które, o których mówił święty Tomasz z Akwinu. Następnie silny, czy takim środkiem ciężkości tych konkretnych rozwiązań, które Robert Schuman realizował, nie tylko proponował, ale realizował, bo to był człowiek czynu, to były właśnie dzieła encykliki Leona XIII. Encykliki, cały szereg encyklik, to myślę, że jeśli chodzi o dorobek taki jakby społeczny Kościoła, no to chyba Leon XIII jest tutaj, przepraszam za to słowo, mistrzem w tym zakresie. I w tym czasie też tych encyklik rodzi się, bo tu trzeba powiedzieć, wiele wspaniałych jakby pomysłów i realizacji wśród katolickich przedsiębiorców w XVIII i XIX wieku. Właśnie w czasie tej tak zwanej rewolucji przemysłowej jednocześnie pojawiają się pozytywne osoby, przedsiębiorcy, właściciele fabryk, katolicy, za sprawą których tworzą się właśnie różne pozytywne rozwiązania w zakresie właśnie, nie wiem, urlopów macierzyńskich, że tak powiem, ubezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich konkretów, które dotyczą budowania właściwych relacji pracodawcy z pracownikiem, to są osiągnięcia właśnie, jakby, które przychodzą ze strony katolików, chrześcijan Leona właśnie XIII. I tu Robert Schuman, można powiedzieć, jakby bazuje na tych narzędziach. I pierwsza realizacja, wspólnota węgla i stali, sześć krajów, restrukturyzacja przemysłu. Proszę sobie wyobrazić, sześć krajów, przemysł, który stanowi 40 może procent całej gospodarki tych sześciu krajów dużych w Europie. Złożona problematyka organizacyjna, prawna. I to się udaje. Udaje się właśnie stworzyć taki, można powiedzieć, holding, taką grupę międzynarodową, która jakby, można powiedzieć, pozbywała się egoizmu. Ten egoizm w przemyśle, ten wspólnota węgla i stali, to jest przemysł zbrojeniowy głównie, można powiedzieć. I on był zapalnikiem dla pierwszej i drugiej wojny światowej. I chodziło o to, żeby ten zapalnik rozbroić, żeby po prostu był pod kontrolą międzynarodową. Czyli to w efekcie możliwe było poprzez rozbrojenie z egoizmu. Czyli każdy kraj jakby zrezygnował, czy przemysły, czy te zakłady w tych poszczególnych krajach, w Niemczech, we Francji, prawda, one jakby oddały coś, jakąś część swojej, można powiedzieć, czy zysków, czy też można powiedzieć kontroli dla partnerów w tym całym układzie. A przewodnią myślą do, czy jakby do realizacji tej wspólnoty węgla i stali, to było właśnie pojednanie. I to pojednanie, jak ojciec tutaj porusza ten temat właśnie, jakie wartości, to właśnie pojednanie Schumann wywodzi, czy pokazuje, właściwie odnosi wręcz do różnych cytatów z Biblii, odnosi do różnych właśnie tekstów Leona XIII. I oczywiście na początku, kiedy Schumann tak to komunikuje, to na początku jest reakcja przeciwna. Ludzie nie rozumieją, co on od nas chce, kiedy my po wojnie jesteśmy zdruzgotani, mnóstwo gwałtów, destrukcja, prawda, infrastruktury, tak, a tutaj głosi nam pojednanie. Ale to zadziałało i właśnie to pojednanie dawało efekt właśnie do solidarności. Taką koncepcję stworzył Robert Schumann na bazie właśnie tej nauki społecznej Kościoła i właśnie wartości chrześcijańskiej. Jedność, solidarność i pokój. Solidarności nie będzie, czyli dzielenia się dobrami, dzielenia się korzyściami, pozbywanie się egoizmu w zakresie podziału materii, jeśli nie ma pojednania, jeśli nie ma takiej wspólnotowej jedności. I to właśnie jest owocem, jakby to jest owocem działania Roberta Schumanna, a jednocześnie to w pewnym sensie weryfikuje pozytywnie tą tezę, że u podstaw tego właściwego rozwoju gospodarczego, jeśli są te wartości, to one działają pozytywnie.
Czyli pojednanie i wychodzenie z egoizmu u podstaw Unii Europejskiej. Do tego tematu zaraz powrócimy. Gospodarka światowa, tożsamość chrześcijańska Europy, temat, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy widzów, słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Gospodarka światowa, a tożsamość chrześcijańska Europy. Temat, który stanowi sedno naszego dzisiejszego spotkania. Panie profesorze, wspomniał pan o tej idei, która przyświecała Robertowi Schumannowi, o tych wartościach, na których on opierał tę ideę, prawda, tej wspólnoty. Pan uczestniczył w szczycie Trójmorza w Bukareszcie, rozmawiał pan z osobami, które tam na miejscu były, które rozumieją tę ideę. I zdaniem pana, czy właśnie ta idea Trójmorza, to jest taki prototyp, nawiązanie do tego, do tej pierwotnej idei Roberta Schumanna?
A skąd ojciec wie, że ja chciałem tak to nazwać? Bo to właśnie tak jest. Właśnie jestem przekonany, że wspólnota narodów Trójmorza jest na dobrej drodze, żeby stworzyć prototyp wspólnoty narodów według koncepcji Schumanna. I jest znakomity potencjał, żeby to się stało, ponieważ ta wspólnota losu naszych krajów, też wspólnota, można powiedzieć, korzeni chrześcijańskich. No, w Rumunii przeważa Kościół prawosławny, ale ja miałem okazję, będąc właśnie na tym szczycie, spotkać się z wieloma osobami, nie tylko politykami, ekonomistami, ale też na przykład z przedstawicielami z Kościoła grekokatolickiego, z prawosławnego. I to pokazuje, jak jest cały czas wielkie przywiązanie do tych wartości, chociaż one poprzez czas komunizmu i teraz, można by powiedzieć, ten niewłaściwy kierunek Brukseli tworzy pewną taką sytuację, pewnego chaosu w tym społeczeństwie. I ich oczekiwanie, ja spotkałem tam wiele z tych osób, które wyraziło takie jakby taką chęć, czego zainteresowanie, żeby Polska stawała się dla nich takim starszym bratem. Nawet podkreślają i pokazują z jakąś taką satysfakcją tę naszą postawę naszego rządu, czy też naszych obywateli w zakresie właśnie wartości przywiązania do związek z Kościołem, ale też tych wartości patriotycznych. I to właśnie jest, jakby potwierdza, że to jest bardzo realne. Też wymiar, kiedy ostatnio był na początku września Forum Ekonomiczne w Krynicy, tam też prowadziłem panel na temat właśnie Europy Schumana i zresztą w innych panelach, w tym roku Forum Ekonomiczne, na którym mówiono wielokrotnie w różnych panelach właśnie o jakby kluczowej podstawie wartości chrześcijańskich do prawidłowego rozwoju gospodarki. To też jest jakiś znak, że skoro się tak już często mówi, to znaczy, że gdzieś tam ten deficyt jest tak duży, te potrzeby, to pragnienie, że to się werbalizuje, że się ujawnia poprzez właśnie większą liczbę takich spotkań, gdzie się o tym dyskutuje.
Odbierzmy telefony. Zapraszamy widzów, słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów.
Pan Michał z Warszawy.
Witam panie Michale.
Witam szanownego gościa i księdza prowadzącego. Ja mam takie refleksje, właściwie spostrzeżenia, nie wiem czy słuszne, odnośnie związku między poziomem edukacji, szczególnie tej podstawowej i średniej, szkolnej, a chrześcijaństwem. Polska, Polacy przetrwali zabory między innymi dzięki bardzo wysokiemu poziomowi edukacji. A człowiek, chrześcijaństwo jest religią personalistyczną. I tu wysoki poziom edukacji rozwija przedsiębiorczość indywidualną, przedsiębiorczość intelektualną i przedsiębiorczość gospodarczą. Polacy cały czas, mimo tego, że teraz mamy też nową wersję socjalizmu, wstępem do tego jest panujący etatyzm i biurokracja, która wzoruje się na Unii Europejskiej, i mimo to jednak trwają, bo nasza edukacja jest na dużo wyższym poziomie niż w krajach Zachodu, czy to Unii, czy nawet Stanów. Nie mówię o edukacji wyższej, bo tu są środki, zaplecze materialne. Natomiast ta podstawowa i średnia edukacja u nas jest na bardzo wysokim poziomie i zawsze była. I podobnie Japonia na przykład. Tam też uważają Japończycy, że edukacja decyduje o rozwoju gospodarczym kraju i jego etyce, moralności. I wydaje mi się, że tutaj może być główne źródło tego odejścia od prawa naturalnego. Potworny rozwój biurokracji, który staje między człowiekiem a Panem Bogiem. Człowiek staje się niewolnikiem wielkich korporacji, banków, właściwie nawet nie powiedziałbym banków, bo to już nie są banki, dlatego że oprocentowanie wkładów jest niższe od inflacji. Banki przestały być bankami. Kiedyś się mówiło oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Teraz nie jest sposób zaoszczędzić pieniądze. Żyje się tylko na kredyt i uległość wobec tego terroru korporacyjno bankowego.
Panie Michale, serdecznie dziękujemy za ten.
Być może nie mam racji.
za te treści, które pan wypowiedział i właśnie pozwólmy ustosunkować się. Panie profesorze, prosimy.
Tak, panie Michale, dziękuję bardzo za ten głos. No, absolutnie tutaj nie ma takich punktów czy elementów w pana wypowiedzi, które mógłbym zakwestionować, czy też uważać, że one nie są spójne, nielogiczne. I absolutnie pan dotyka centralnej sprawy, właśnie edukacja. Edukacja. Proszę zauważyć, znaczy też jeżdżę po Europie, są takie stereotypy, że w Polsce edukacja jest na słabym poziomie. Oczywiście myśmy przeżyli ten ruch, który zrobiło, prawda, PO w postaci destrukcji, można powiedzieć, czy na przykład eliminacja szkolnictwa zawodowego. Przecież to redukowało efektywność w ogóle procesów edukacyjnych, ale też niszczyło nam, mówiąc tak w cudzysłowie, substancje ludzi kompetentnych do podejmowania pracy właśnie w określonych zawodach. Teraz idziemy w tym kierunku, żeby to odbudować. Właśnie między innymi pan premier Morawiecki wprowadza takie rozwiązanie, cała Polska strefą ekonomiczną, i chciałem zwrócić uwagę, że ona oprócz, wszyscy, którzy inwestują w każdym miejscu, małe firmy, nie tylko korporacje, nie tylko duże, mają ulgi podatkowe, ale co jest ważne w tym programie? W tym programie ważna uwaga skupia się na edukacji zawodowej. Czyli te kryteria do tych ulg uwzględniają właśnie te elementy, w których pojawia się taka możliwość tworzenia tej edukacji zawodowej. I w tym momencie właśnie dlatego też, proszę Państwa, no, ten problem, z którym się stykamy, te niskie płace, które dotyczą właśnie tych wszystkich, którzy funkcjonują właśnie w edukacji. One z jednej strony nie motywują, ale z drugiej strony tworzą tak zwany negatywny dobór. Mianowicie osoby, które okazuje się z takich bardzo dobrych badań prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, wskazują na to, że właśnie studenci, że tak powiem, o słabszych wynikach podejmują pracę nauczycieli. I pan, panie Michale, prawdopodobnie bardzo jakby istotnie w swojej wypowiedzi wspomina, czy odnosi się do tej grupy nauczycieli jeszcze z przeszłości. Mamy ich jeszcze wielu. Nie wiem, ile pan ma lat, czy naszych rówieśników, ale to są jeszcze te osoby, które mają we krwi tą edukację, którą myśmy kiedyś właśnie przechodzili. Ale jest duże niebezpieczeństwo właśnie tych nowych, którzy po prostu w jakiś sposób w tej sytuacji takiej ekonomicznej często ci potencjalnie dobrzy, czy jakby można powiedzieć dobrze przygotowani ze względów ekonomicznych kończą takie studia, ale idą i podejmują pracę albo w jakichś innych zawodach, bądź wyjeżdżają za granicę. I ja myślę, że to jest zaległość, która powstała z właściwie, bym powiedział, 20 lat funkcjonowania Polski, ponieważ myślenie było takie, że edukować trzeba na poziomie, że tak powiem, napełniania człowieka informacją. A to jest nie to, o co chodzi. Oczywiście i pan Michał, i wszyscy, którzy o tym mówią i słuchają, wiedzą doskonale, że jakby redukcja tych nauk podstawowych, na przykład fizyki, matematyki, filozofii, prawda, czy nawet łaciny, prawda, one stanowiły niezwykle mocną takie ramy właśnie do tego przygotowania, kreatywnego przygotowania później człowieka. I to, co pan podkreślił właśnie w tym układzie, można powiedzieć, później dla funkcjonowania w przedsiębiorstwach, dla rozwoju gospodarczego. Takie osoby, które nie są, jakby można powiedzieć, szyte na miarę w procesach edukacyjnych, one są najbardziej kreatywne. Jak obserwujemy, proszę Państwa, procesy różnych sektorów, na przykład w bankowości, w innych branżach, to się okazuje, że właśnie one często dobrze są zarządzane, niekoniecznie przez, czy jakby wcześniej, kiedy się to tworzyło po naszej transformacji, niekoniecznie przez tych, którzy mieli wykształcenie ekonomiczne, ale na przykład przez historyków, filozofów, fizyków, prawda? Ale to jakby potwierdza tą tezę pana Michała, że właśnie to dobre przygotowanie ogólne w tych naukach takich, no, tych typowych matematyka, fizyka, filozofia, łacina, czy też właśnie język polski oczywiście, stanowi dobry fundament do tego, później też tego fundamentu, takiego fundamentu duchowego chrześcijanina.
Gospodarka światowa, tożsamość chrześcijańska Europy. Temat, który podejmujemy, odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo? Tak? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Roman Batos z Wrocławia. Bardzo ciekawy temat. Wydaje mi się, że jedną z podstawowych bolączek jest to, że nasze społeczeństwa zatraciły zupełnie czujność. I trochę przypominają takie, tą grupę ślepców, których prowadzi jeszcze bardziej niewidomy przewodnik na obrazie Breuna, bo idziemy jakoś tak, nie patrząc, co się dzieje wokół nas. Proszę zobaczyć, rugiuje się ze społeczeństwa wiarę w Boga, a tam, gdzie nie ma Boga, tam nie ma też i możliwości życia dla zwyczajnych ludzi. Stąd się bierze wyzysk, który staje się jak gdyby wszechobecny. Proszę zwrócić uwagę, że żeby ten wyzysk uzyskać, to różne są sposoby narzucania swoich poglądów. Proszę zobaczyć, tak niedawno śmialiśmy się z tego, że w Europie została uznana marchewka za owoc, a ślimak za rybę. Ale już później bez śmiechów próbowano nam wytłumaczyć, że Marx miał wielkie zasługi dla ludzkości. Od śmiechu do poważnych spraw. Proszę popatrzeć, jak ludzie, którzy dotychczas spokojnie żyli na swoich ziemiach, zostają zmuszeni do tego, żeby zostawiać te ziemie, wyjeżdżają, stają się nomadami w innych krajach, są wyzyskiwani. Nie mają żadnych praw i wtedy i oni, i ci, którzy ich przyjmują, jak gdyby obniżają swoją wartość, stają się ludźmi wyzyskiwanymi. Tutaj to jest bardzo niebezpieczne, bo to może prowadzić do konfliktów. Przemieszczają się olbrzymie tłumy ludzi po Europie. Trochę to przypomina też taki statek, w którym się oberwały liny, którymi był mocowany ładunek, a statek płynie przez wzburzone morze. W każdej chwili ten przesuwający się ładunek może doprowadzić do katastrofy. No mieliśmy w świecie już różne przykłady takich katastrof migracyjnych, a na razie to się nam przedstawia jako rzecz, która jest konieczna, jako postęp. Jednym słowem, i ci, którzy przyjeżdżają, ci nowi imigranci, i społeczeństwa, które ich przyjmują, nie podwyższają swojej wartości, nie poprawiają swojego stanu, a raczej to wszystko się obniża. W którym kierunku my idziemy?
I no, to tyle, to nie pytanie, za długo zabierać czasu. To pytanie, panie Romanie, niech nam właśnie towarzyszy. Dziękujemy panu, panie Romanie, za też te gaść różnego rodzaju myśli, z którymi się pan z nami podzielił, panie profesorze.
Tak, jeszcze właśnie krótko. Panie Romanie, tutaj jaki pan, taki kram. Tak, liderzy w Europie prowadzą w złym kierunku, więc trzeba ich zmienić. Trzeba zmienić w ogóle tam zarządzanie, strukturę. I teraz do rzeczy chciałem przejść właśnie w kontekście tego, co pan powiedział. Odmówienia się nic nie zmienia i trzeba podjąć pewne działania, żeby, że tak powiem, tą strukturę kierujących tymi instytucjami w Brukseli zmienić. Instytut Myśli Schumana wyszedł z propozycją stworzenia frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim. W tej chwili spotkaliśmy się nieformalnie z pewną grupą osób, polityków, europarlamentarzystów, różnych też profesorów z Holandii, Francji, Chorwacji, Węgier, Polski i jeszcze innych krajów, których właśnie rozpoczęliśmy rozmowy na temat taktyki stworzenia grupy Schumana w Parlamencie Europejskim, czyli osób, które są właśnie tak myślą w tym kontekście, jak tu pan Roman powiedział, i to mają w sercu. I według naszych ocen, szacunków, taka grupa mogłaby liczyć nawet 300 osób. Co to znaczy? To znaczy, że ta frakcja Schumana byłaby najliczniejsza właśnie w Parlamencie Europejskim. Taka najliczniejsza frakcja ma możliwość w związku z tym wpływania na, że tak powiem, ustalenie liderów, ustalenie komisarzy, nie wszystkich oczywiście, ale w istotny sposób. A to znaczy, że to jest wtedy instrument i narzędzie do tego, żeby zmieniać to, co tam funkcjonuje. Oczywiście nie chodzi o to, żeby przejąć tam wpływ i pozostawić tak, jak to jest, bo to po prostu źle działa i wymaga zmiany, również pewnych zmian w traktatach, sposobu działania instytucji, ale jest to narzędzie, bez którego nie da się inaczej działać. I w przeciwnym wypadku zawsze będziemy się stykali z takimi rzeczami, które słyszymy obecnie. Artykuł 7 przeciw Polsce, przeciw Węgrom. Za chwilę będzie artykuł 7 przeciw Rumunii, bo już się o tym słyszy. I jeszcze może inne sprawy. I w tej sytuacji właśnie tu komunikuję publicznie, prawda? Myślę, że też wielu polityków w Polsce nas słucha, wiele osób zainteresowanych. Zapraszamy do tego dzieła, ponieważ rozproszeni właśnie tacy europarlamentarzyści w różnych grupach nie mają siły. Trzeba mieć właśnie taką frakcję Schumana, żeby mieć właśnie siłę. Znamy powiedzenie: dziel i rządź. I w tej sytuacji właśnie trzeba się tutaj zintegrować. Trzeba, oczywiście potrzebne jest do tego zaangażowanie też z sercem ważnych osób. Tu zresztą słyszymy nieraz, pan premier Morawiecki już kilkakrotnie odniósł się właśnie do Roberta Schumana. Kilkakrotnie też powiedział, że chcemy wspólnoty narodów Europy. Ale jest wielu takich właśnie polityków i we Włoszech, w Portugalii. Ja zresztą z wieloma z nich właśnie spotykam się, rozmawiam, którzy właśnie chcą nie uciekać, nie, że tak powiem, z Europy, nie skupiać się na swoim interesie, ale służyć ku przemianie. Ale żeby to zmieniać, to tak jak powiedziałem, odmówienia się nic nie zmienia. Możemy debatować, robić diagnozy, poprawne diagnozy, ale trzeba uruchomić jakiś mechanizm, jakiś wehikuł, który właśnie może to zmienić. I uważamy właśnie, że jest znakomita szansa stworzenia frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim po następnych wyborach, ale trzeba to teraz już przygotowywać. Te wybory będą w maju następnego roku. Już teraz trzeba przygotowywać, żeby te grupy, które chcą się w tą frakcję Schumana włączyć, już teraz ze sobą rozmawiamy. Obecnie też rozmawiały. Obecnie też planujemy kolejne spotkania w listopadzie i w grudniu. I jak widzimy z mapy Europy, w Szwecji na przykład, widzimy, że zmieni się całkowicie struktura, można powiedzieć, na rzecz takiego prawicowego myślenia, chrześcijańskiego. We Włoszech widzimy istotne zmiany, we Francji, w Niemczech. I właśnie, żeby te zmiany nie były chaotyczne, nie wynikały tylko z emocji i tworzyły agresji, to one muszą być skupione na pewnym autorytecie. Robert właśnie Schuman, ja jeszcze może ostatnie słowo, ojcze, miesiąc temu byłem właśnie 2 miesiące w Rzymie, spotkałem się z postulatorem procesu beatyfikacyjnego, Roberta Schumana, ojcem profesorem Artura, i on bardzo prosił Polskę o modlitwę o rychłą beatyfikację Roberta Schumana, żeby w kościołach, w katedrach, żeby biskupi, parafianie, żeby się co miesiąc 13 maja gromadzić i się modlić, ale też modlić o powrót Europy do tych korzeni, i módlmy się w takim wypadku o to, żeby Pan Bóg pobłogosławił i powołał ludzi do właśnie stworzenia tej frakcji Schumana, o której mówię.
Zaprośmy kolejnych widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Dawida i szanownego gościa. Otóż to już właśnie ten
również,
temat.
Również który witamy i pozdrawiamy.
No, mówię, że z Francji.
Pana Jerzego. Tak. Prosimy, panie Jerzego.
No już ten wątek został poruszony przez pana, teraz właśnie to, do którego właśnie miałem zamiar, w dalszym ciągu mam zamiar nawiązać. Osobiście uważam, iż trzeba nieustannie na forum unijnym nieustannie przypominać o duchu założycieli. Absolutnie, oni muszą być tego świadomi. Bo w Unii Europejskiej brakuje tego najgłówniejszego wątku, a mianowicie ochrona kultury naszej wspólnej chrześcijańskiej. Tego wątku nie ma i to powinien być warunek i wymóg bezwzględny dla wszystkich członków. To nie możemy tworzyć jakiejś grupy, nawet w państwie to nie może istnieć, a co mówić na jakiejś organizacji międzynarodowej, bez liczenia się z Panem Bogiem, powiedzmy chrześcijaństwem, z Kościołem. Wtedy będziemy tworzyć dziwny twór na modłę masońską. Pojawią się idee piękne, jak w komunizmie, równość, braterstwo, miłość między narodami. Wszystko będzie fałszywe. Dlatego absolutnie nie możemy do tego dopuścić. Jest to absolutnie wymóg absolutny dla Unii Europejskiej i jest to iluzja, żeby była jakaś solidarność, żeby powstała jakaś autentyczna Unia poza Panem Bogiem, poza wiarą. Tym bardziej, że my jesteśmy kontynentem chrześcijańskim. Wtedy pojawiają się różnego typu nacjonalizmy, które nie biorą pod uwagę innych krajów, ich nie uważają, tylko my, więcej nikt, albo jakiś z góry dyktat powstaje, prawda? Bez wiary. Dlatego to jest absolutna konieczność, ponieważ państwa powinny się zobowiązać do ochrony. To jest trudne będzie, ponieważ się tak to rozpanoszyło, że to jest bardzo trudne. Ktoś zacznie wołać i krzyczeć, że to nie jest demokratyczne. A trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że demokracja zobowiązuje, a demokracja to nie anarchia, że istnieje jednak i pewien obowiązek w życiu publicznym, absolutnie ochrona naszych chrześcijańskich porządku chrześcijańskiego. Jeśli się kraje do tego, no uda nam się zmusić wszystkich członków do podpisania tego typu traktatu, najgłówniejszego, wtedy to będzie Europa niemalże idealna. Prawda? Wtedy nie będzie problemu dołączenia innych krajów arabskich z innymi wiarami do nas. To będzie niemożliwe, ponieważ dany kraj zobowiązuje się do ochrony w życiu publicznym, prawda, naszej kultury, do piętnowania, a sankcjonowania przez samą strukturę brukselską, która sankcjonuje kraj, który nie wywiązuje się, bo to jest najistotniejsze do jedności. Bez tego nie będzie jedność, będą tylko apetyty egoistyczne. To, czego jesteśmy teraz naprawdę świadkami, widzimy, nie bierze się pod uwagę nikogo, lekceważy się i będzie tak, że będziemy się po prostu wzajemnie boksować i nic poza tym. Pan tutaj wspomniał również, mój poprzednik, o cudzoziemcach. To jest o innej wiary. Oczywiście my, nasza wiara nie dyskryminuje, szanuje każdą wiarę. To jest nakaz dla człowieka wierzącego, że my jednak człowieka nie osądzamy, jeśli on, prawda, ale my, przyjmując do siebie, tak jak w rodzinie, zbliżamy do tej się osoby, żeby ta osoba z nami razem była i przejęła również i naszą kulturę. W ten to sposób się dokonuje integracja. Na Zachodzie ja bardzo wyraźnie widzę, że integracja tu się ogranicza tylko, bo zna język francuski i to wszystko. Nie. To jest żadna integracja, to jest pierwszy krok. Należy, że przybliżyć się do narodu i oczywiście naród w pierwszej kolejności musi być sam wierny swojej kulturze. I dlatego to się istnieje. Jeszcze drugi problem, przepraszam, że tak długo mówię, ale chociażby nawet to głosowanie Parlamentu Europejskiego. No, Parlament Europejski, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, ponieważ skoro to jest organizacja, prawda, krajów suwerennych, parlament implikuje w sobie większość, prawda, decyzje. Tak jest w parlamentach narodowych. Czy to nazwa parlament, no bo to wszystko zmierza wtedy do jednego kraju. Parlament większość decyduje i wtedy tworzy się pewien dyktat dla innych. Musi być tutaj rozwiązana pewna rzecz, jak zrobić, żeby były pewne dyskusje i nie zmuszać kogokolwiek innego, bo to nie jest przecież żadne państwo, nikt nie wybiera po to, żeby ktoś nami kierował, ponieważ mamy swoich władców i ewentualnie my ich zmieniamy.
Panie Jerzy, tak. Bóg zapłać serdecznie, bo tutaj słyszymy, że ten wątek i kolejny wątek i kolejny wątek. Tych wątków nam tutaj się już zbierało dość sporo. Pozdrawiamy też pana i dziękujemy za te tematy, które pan podjął. Prosimy, panie profesorze.
Tak, absolutnie. Jan Paweł II powiedział, że Europa inaczej nie powstanie i nie przetrwa jako wspólnota, kiedy nie będzie Europą ducha na fundamentach Boga. Podobnie to sformułował Schumann. I we wszystkich jego wypowiedziach to właśnie widzimy. I absolutnie tutaj dokładnie tak trzeba do tego podejść. Wszystko inne, czy inne koncepcje będą prowadziły do destrukcji. I to widzimy, do destrukcji, do rozbijania. W tej chwili Wielka Brytania wychodzi, chociaż Wielka Brytania weszła do jeszcze wtedy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, nie Unii Europejskiej, licząc na to, że będą we wspólnocie w 1973 roku i najszybciej wychodzą. I tutaj ta sprawa, panie Jerzy, no niestety jest tak, że tam w tych Brukseli, wśród tych liderów są apostołowie, którzy nie są apostołami Chrystusa. Apostołowie Artiello Spinelli. Na wejściu do Parlamentu Europejskiego jest właśnie Artiello Spinelli, nie ma Schumana. Jest jakaś mała tablica Schumana schowana gdzieś w kącie. Artiello Spinelli to jest no, taki komunista, czy bardziej można powiedzieć wróg wartości chrześcijańskich, czy w ogóle chrześcijaństwa. Jego celem jest usunięcie właśnie chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej i to jest główny cel. To nie jest jakaś jeszcze jedna osoba w debacie na temat, jak rozwiązywać różne sprawy. I to już jest, jakby można powiedzieć, pewna ideologia. I za tą ideologią poszło wielu właśnie europarlamentarzystów, w tym wielu właśnie europarlamentarzystów z Polski, w tym też są pewni profesorowie, już tutaj nie będę wymieniał nominalnie. I trzeba mieć świadomość, panie Jerzy, że no, taki jest świat. Schumann miał doskonałą jakby świadomość, że działa zły duch, działa diabeł. I on jako chrześcijanin, jako wielki sługa Boży, dzięki tej świadomości, mówiąc tak, takim językiem ludzkim, wygrywał. Ponieważ on jednał ludzi, wiedząc, że tym, który próbuje mieszać, skłócać i niszczyć, to jest właśnie zły duch, diabeł. I w związku z tym jakby redukował tą liczbę tarć. Proszę zauważyć to, co się dzieje. Słusznie tu ojciec zauważył, powiedział, że właśnie odbywają się różne tarcia między partiami czy też grupami i jeden myśli o drugim, że tamten jest moim wrogiem. A tak naprawdę tamten jest pod wpływem różnych złych czynników czy też właśnie złego ducha. Ostatecznie staje się, można powiedzieć, orędownikiem takiego dzieła, takim właśnie misjonarzem właśnie tego złego. Ale jest ważna świadomość, żeby nie po prostu, żeby wiedzieć, na czym ta rzeczywistość polega. Dlatego ja powiedziałem tu o stworzeniu frakcji Schumana, ponieważ chodzi o to, żebyśmy to środowisko, które tam jest w tej Brukseli, prawda, jakby nasycali innym płynem, tym płynem chrześcijańskim. Ta gąbka musi posiedzieć w tym płynie, w tej wodzie czystej dłużej, żeby zacząć rozumieć, że jest inne, lepsze otoczenie niż błoto. Przepraszam za te sformułowania, bo one po prostu jakby tak ilustrują, z jak dużym problemem mamy do czynienia. I w dalszej kolejności, oczywiście mając taki wpływ czy taką frakcję, tu pan słusznie zauważa, dalej możemy zmieniać traktaty. Możemy w tych traktatach zapisywać te wszystkie, można powiedzieć, postulaty, te właśnie również odniesienie do wartości chrześcijańskich, do Boga. W 2002 roku przecież mieliśmy próbę stworzenia konstytucji, a kto zakwestionował preambułę w odniesieniu do Boga? Właśnie Chadecja, czyli partia chrześcijańska. Jak wiemy, no, można by powiedzieć, nie zawsze ten, który się nazywa chrześcijaninem, jest apostołem Chrystusa. I dlatego powinniśmy po prostu wiedzieć, jak działać, z czym mamy do czynienia, żeby być skutecznymi. I często naiwnym myśleniem jest myślenie wielu polityków chrześcijańskich, czy działaniem, już nie mówię tu których, w ogólności, w całej Europie, że mamy do czynienia z partnerami, którzy dyskutują, mają, że tak powiem, chęć rozwiązania w sposób, najlepszy sposób danego problemu. Nie, mamy apostołowie Artielo Spinelli, to jest nurt ideologiczny, który chce niszczyć chrześcijaństwo. My oczywiście, to są też ludzie, nasi bracia i musimy się odnosić z szacunkiem, ale musimy wiedzieć, co, jakimi apostołami i jaką, komu służą. To jest niezwykle ważne i to jest właśnie też, można powiedzieć, taki klucz do sukcesu, a na koniec właśnie, żeby mieć taki punkt jedności, to musimy iść ze sztandarem Schumana do Europy, dlatego że wszelkie wartości i myśli, które wyrażamy z perspektywy na przykład polskich doświadczeń, oni tego nie rozumieją, ale jeśli mówimy, że idziemy w kontekście, cytujemy, czy też nawiązujemy do Schumana, to oni zaczynają słuchać. Nawet jeśli nie zgadzają się do końca z tymi myślami, to budzi to respekt, ponieważ oni póki co Schumana jeszcze nie usunęli. Jeszcze niejako, można powiedzieć, nie zakwestionowali autorytetu Schumana. Oczywiście będzie się tak działo, jeśli będziemy to z tym sztandarem Schumana właśnie tam podążali, ale będzie to proces dla nich znacznie trudniejszy, ponieważ wtedy muszą jakby obwieścić różnym grupom w Europie, że oni, że tak powiem, całkowicie zaprzeczają Europie Schumana. I wtedy można powiedzieć, jak to jest, pozwólcie ruść zbożu do żniw i wtedy będziemy wiedzieli, co jest zbożem, a co jest chwastem.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Bardzo się cieszę, że pan profesor wspomniał właśnie tą...
A możemy poznać, z kim mamy przyjemność?
Anna Zopola.
Prosimy.
Przepraszam. Bardzo się cieszę, że pan profesor przypomniał tą biblijną zasadę, bo ona też dotyczy mojego pytania. W Unii Europejskiej jest taka zasada związana z prowadzeniem polityki opartej na dowodach. Wydaje mi się, że ona nieco zanikła. Czy nie byłoby dobrym wykorzystywanie tego narzędzia do zadawania prostych pytań Komisji Europejskiej, które z dotychczasowych działań potwierdziły swoją skuteczność, a które nie. I to spowoduje, że będzie widać jak na dłoni, że wszystkie propozycje ideologiczne wczesnej Europy są po prostu przeciwskuteczne, wręcz działają odwrotnie. Chciałabym jeszcze tylko podzielić się jedną refleksją i jedną taką propozycją. Refleksja dotyczy tego, że to przecież ciągle my, jako osoby, które wydatkujemy pieniądze, jako chrześcijanie decydujemy o tym, jakiego typu przedsiębiorstwa, jakiego typu przedsięwzięcia podtrzymujemy w ich działaniu. I wydaje mi się, że może na to należałoby zacząć zwracać uwagę, po prostu nie kupować tych produktów i nie finansować tych firm, tych instytucji, które są sprzeczne z naszymi zasadami i z duchem chrześcijaństwa. A propozycja związana jest ze stuleciem niepodległości. Skoro mówimy w wymiarze globalnym o ekonomii i o chrześcijańskiej tożsamości Europy, może pięknym gestem również w stulecie niepodległości Polski byłoby wspieranie wolności w różnych krajach świata, które się dopiero rozwijają, właśnie poprzez działania wspomagające tamtejszych chrześcijan, wytwarzających różne produkty, które my też importujemy z wielu różnych miejsc. Moglibyśmy wzmocnić działania takich instytucji, również kościelnych, które w swoich sklepikach misyjnych właśnie takie produkty wytwarzane przez lokalnych chrześcijan z lokalnych produktów sprzedają. Przechodzę na odbiór. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora.
Również pozdrawiamy Pania. No i dziękujemy serdecznie za ten telefon i za tę propozycję. Ciekawe.
Pani Anno, kapitalna refleksja właśnie do wody, ale trzeba pamiętać, że tak powiem, jeśli tutaj mamy do czynienia w części z takimi apostołami zła, to oni będą, przepraszam za taki język, kombinować, spekulować. I te dowody są potrzebne, ale mają ograniczoną moc i siłę. To wypowiem moją prywatną opinię na temat właśnie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To jest instrument, instytucja stworzona po to, żeby sanować i jakby utwierdzać kierunek superpaństwa. Czy też utwierdzać, jakby można powiedzieć, no utwierdzać właściwie tą ideologię i tą konstrukcję ideologiczną. I wydaje mi się często naiwnością jest myślenie takie, że skierujemy to do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i tam uzyskamy sprawiedliwość. To jest też trochę złudne. Natomiast, pani Anno, w tym kontekście proszę zauważyć, ta solidarność krajów wokół Trójmorza, Europy Środkowej i Wschodniej, wywołała niepokój i reakcję u Junckera w Niemcy, Merkel, dyplomacja niemiecka. Oni poprosili o partnerstwo w Trójmorzu. Ja osobiście uważam, że nie należy ich dopuszczać do partnerstwa, dopóki nie zamkną Nord Stream 2, dopóki nie wyspowiadają się, zadośćuczynią i wtedy będziemy mogli im wierzyć. Bo w takie wejście jako partnerstwo do Trójmorza, przepraszam, będzie to jak list do kurnika. I uważam, że trzeba naprawdę to poważnie przemyśleć. Ale jednocześnie jakby wielkie zainteresowanie i Niemiec, i Junckera obecnością, proszę Państwa, na szczycie w Bukareszcie wynikało z jakby przekonania, że ta wspólnota narodów Trójmorza już się realizuje. Dostrzeżono w tym siłę. To, co ja mówię o frakcji Schumana. I oni właśnie w moim odczuciu raczej chcą tam być nie po to, żeby ją wzmacniać, chociaż faktem jest, że w tym projekcie już różne projekty cząstkowe mają finansowanie też pochodzące właśnie z Brukseli, ale chcą tam być po to, żeby nie dopuścić do utworzenia siły właśnie tej wspólnoty i żeby nie doprowadzić do stworzenia tego prototypu wspólnoty narodów Europy. I na koniec krótka sprawa, pani Anno, kapitalna rzecz dotycząca tej solidarności chrześcijan, przedsiębiorstw i tak dalej. To jest kompletny deficyt w układzie globalnym i niech pani się zgłosi jako jeden z liderów do zajęcia się tymi sprawami. Instytut Myśli Schumana tutaj też już my myślimy i pracujemy. Są różne grupy w Polsce i na Zachodzie, gdzie można by stworzyć solidarność. Tak na marginesie powiem, że w tym zakresie na przykład czy amerykańskie przedsiębiorstwa, czy niemieckie, niechrześcijańskie są bardzo solidarne w robieniu biznesu w różnych miejscach. I przepraszam, że to powiem na antenie tak wspaniałego radia, ale to nie jest żadne obraza radia, przepraszam, telewizji, trwam, ale my chrześcijanie jesteśmy najmniej solidarni właśnie w tym zakresie, żeby wokół biznesów tworzyć, promować, kupować te produkty. I ma pani rację, w krajach chrześcijańskich, gdzie chrześcijanie są czy prześladowani, czy mają trudniejszą sprawę, to miałoby kapitalne znaczenie. Dlatego idźmy w tym kierunku.
Powrócimy do tego tematu, do tematu związanego z ideą Trójmorza, która ma stanowić alternatywę, dopełnienie Unii Europejskiej. O tym porozmawiamy w naszej drugiej części spotkania na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Zapraszamy serdecznie. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Za tę część serdecznie dziękujemy.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, Bóg zapłać również widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, a zawsze Dziewica.